Mówi Paryż Radio France International, sobota 24 maja z paryskiego Domu Radia nad Sekwaną. Witają Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia realizująca audycję Andrea Kunowa i technik Jean Guilin. Zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji. A w jej programie po dzienniku przegląd prasy pióra Piotra Błońskiego i Krzysztofa Rutkowskiego. Następnie magazyn europejski przygotowany przez Sylwię Gibbs i Annę Bernhard. A na koniec paryska kronika muzyczna w opracowaniu Piotra Kamińskiego. Zaczynamy od najważniejszych wydarzeń dnia w skrócie. Ban Ki-moon przybył do Chin, stamtąd udał się do Bangkoku, skąd wieczorem ruszą loty z pomocą humanitarną dla Birmy. Pekin jest zdania, że w trzęsieniu ziemi w Chinach mogło zginąć nawet do 80 tysięcy osób. Ministrowie środowiska i przedstawiciele krajów G8 oraz gospodarek wznoszących się dyskutują w Kobe nad zmianami klimatycznymi. Sobota była drugim i ostatnim dniem wizyty prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa w Chinach. To były najważniejsze wydarzenia dnia, a oto pełny dziennik. Sekretarz generalny ONZ kontynuuje swą podróż po regionach dotkniętych ostatnimi kataklizmami w Azji. Po odwiedzeniu Birmy, gdzie przebywał we czwartek i piątek, nakłaniając juntę do przyjęcia pomocy międzynarodowej, Ban Ki-moon przybył do Chengdu, stolicy Syczuanu w południowo-zachodnich Chinach, a stamtąd udał się helikopterem do miasta Jingxiu, epicentrum trzęsienia ziemi z 12 maja. Gdzie czekał na niego chiński premier Wen Jiabao. Przedstawicielka funduszu ONZ dla ofiar katastrof poinformowała, że zmobilizowano 6 agencji i programów udzielających w tym regionie pomocy wartości 8 milionów dolarów. Liczba ofiar trzęsienia ziemi w Chinach ocenia się obecnie na 60 560 zabitych i 26 221 zaginionych. Władze chińskie obawiają się, że liczba zabitych mogłaby sięgnąć 80 tysięcy. 5 milionów 470 tysięcy pozbawionych zostało dachu nad głową, ale ponieważ z zagrożonych terenów planowana jest ewakuacja ludności, w sumie znaleźć trzeba mieszkanie dla około 11 milionów osób. Armia rosyjska wysłała w sobotę dodatkowych 8 samolotów z namiotami, kocami i przenośnymi kuchniami dla osób poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Chinach. Samoloty transportowe wystartowały z lotnisk syberyjskich. 9. maszyna z pomocą humanitarną wystartowała z Moskwy. Wszystkie poleciały do Chengdu. W ciągu dnia sekretarz generalny ONZ przybył następnie do Bangkoku, gdzie na tamtejszym byłym lotnisku międzynarodowym otwarta została platforma do lotów z pomocą humanitarną dla Birmy. Pierwszy samolot powinien wystartować w sobotę wieczorem z 12 tonami ładunku na pokładzie. Tutejsza infrastruktura stanowić będzie centrum decyzyjne dla wszystkich operacji, powiedział Ban Ki-moon. Wielkie samoloty będą mogły stąd startować i lądować także w przyszłości do innych regionów katastrof na świecie, by ratować życie ludzkie, dodał. W Birmie cyklon Nargis kosztował życie ponad 133 tysiące osób, a poszkodowanych jest blisko 2,5 miliona. Choć Ban Ki-moon w zasadzie przekonał szefów hunty birmańskiej do umożliwienia dostarczenia pomocy zagranicznej, przedstawiciele organizacji humanitarnych nie kryją sceptycyzmu, czekając na konkretną realizację tych zapewnień. Żądamy pełnego i bez ograniczeń dostępu pracowników organizacji humanitarnych do Birmy. Chcemy zwiększenia ilości lotów, powiedział w sobotę AFP brytyjski minister do spraw rozwoju międzynarodowego Douglas Alexander. Przypomnijmy, że pomimo dewastacji obszarów dotkniętych cyklonem, junta nie zrezygnowała z przeprowadzenia w sobotę na tych terenach referendum w sprawie nowej konstytucji. Tu Paryż RFI. Ministrowie środowiska i przedstawiciele krajów uprzemysłowionych grupy G8 oraz krajów zwanych gospodarkami wznoszącymi się zebrali się w Kobe w Japonii na 3-dniowych dyskusjach na temat ocieplenia klimatycznego. Nie ma miejsca na negocjacje, otwierając obrady japoński minister środowiska Ichiro Kamoshita uprzedził zgromadzonych, że czas na postępy w tej naglącej kwestii. Japoński minister zaapelował do obradujących, by podjęli jasne decyzje co do przyszłości naszej planety. Dyskusje w Kobe prowadzone są w perspektywie szczytu G8 przewidzianego na lipiec w Toyako w północnej Japonii. Do grupy G8 należą Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada i Rosja. Gospodarki wznoszące się reprezentują Afryka Południowa, Australia, Brazylia, Chiny, Korea Południowa, Indie, Indonezja i Meksyk. W obradach w Kobe uczestniczą ponadto przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska przedsiębiorców i związki zawodowe. Potrzebujemy przyspieszenia działań ze strony krajów uprzemysłowionych, które winny wziąć stery w swoje dłonie i pokazać, jak zamierzają włączyć kraje rozwijające się w ochronę środowiska, powiedział dziennikarzom AFP Ivo de Beer, sekretarz wykonawczy ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu. Tu Paryż RFI. Sobota była drugim i ostatnim dniem wizyty prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa w Chinach. Przemawiając do studentów Uniwersytetu Pekińskiego, rosyjski prezydent zapewnił, że bliskie związki Rosji i Chin są kluczem do stabilizacji na świecie. Hu Xintao i ja jesteśmy zgodni co do tego, że rosyjsko-chińska współpraca stała się głównym czynnikiem globalnego bezpieczeństwa, bez którego podejmowanie ważnych decyzji jest niemożliwe, powiedział Miedwiediew. Nie każdy jest zadowolony z naszej strategicznej współpracy, ale uważamy, że leży ona w interesie naszych społeczeństw, czy to się komuś podoba, czy nie, dodał prezydent Rosji, którego przemówienie zostało powitane owacją na stojąco. W czasie piątkowego spotkania Miedwiediew i prezydent Chińskiej Republiki Ludowej Hu Xintao skrytykowali amerykański plan stworzenia systemu obrony przeciwrakietowej. We wspólnym oświadczeniu Rosja i Chiny podkreśliły również silny sprzeciw wobec perspektywy rozszerzenia NATO o Gruzję i Ukrainę. Nie można zapewnić państwom bezpieczeństwa kosztem innych państw poprzez rozszerzanie sojuszów wojskowo-politycznych, napisano w rosyjsko-chińskim oświadczeniu. Tu Paryż RFI. Już w skrócie. 11 osób zginęło w piątek w wyniku zderzenia ciężarówki z minibusem w regionie Jutomyrów na Ukrainie. Na miejscu zginęli kierowca minibusa i 10 pasażerów. Ranny ciężko szofer ciężarówki, 52-letni Bośniak, przewieziony został do szpitala. Tu Paryż RFI, nadaliśmy dziennik. Czas na przegląd prasy. Piotr Błoński i Krzysztof Rutkowski.
Między artykułami o serii katastrof drogowych, śledztwie w sprawie 5 miliardów straconych przez Bank Société Générale, analizą sukcesu serii powieściowej Millennium i otwieraniem sezonu Roland Garros, znalazłem w Libération komentarz korespondentki tego dziennika w Moskwie, Lauren Millot, zatytułowany Dyplomacja uśmiechu według Dmitrija Miedwiediewa. Uśmiecha się do Bernarda Kushnera i odlatuje do Chin. Zapewnia o nierozerwalnych związkach z Kazachstanem i podpisuje swe pierwsze kontrakty z Pekinem. Miliardy dolarów na chiński program nuklearny. Nowy rosyjski prezydent rozpoczyna dosyć subtelnie swą działalność na niwie międzynarodowej. Francuski minister spraw zagranicznych, wspomniany Bernard Kouchner, który złożył mu krótką wizytę w środę, wyszedł z niej pod dużym wrażeniem. Taki młody i szczupły facet w Pałacu Kremlowskim to wrażenie całkiem świeże i nawet trochę niepokojące, mówią korespondentce w członkowie francuskiej delegacji. Na początku wydaje się on nie na miejscu, ale wkrótce widać, że to spryciarz. To przedstawiciel nowego pokolenia, na pewno bardziej prozachodni niż Putin. Podczas gdy Putin chętnie odgrywał twardziela, czytamy dalej, Miedwiediew unika napinania muskułów, co bardzo spodobało się francuskim dyplomatom w otoczeniu Kushnera. Według nich prawdziwym szefem Rosji pozostaje Putin. Miedwiediew czeka na swoją porę i zachowuje wielką ostrożność, ale, cytuję, zrozumiał, że Rosja musi otworzyć nową kartę. Miedwiediew jest bardziej uśmiechnięty. Owszem, odpowiadają obserwatorzy rosyjscy, ale to nie znaczy, że polityka rosyjska będzie bardziej zgodliwa, liberalna czy też prozachodnia. Zachód tak bardzo chciałby zrobić z Miedwiediewa liberała, pokpiwa dziennikarz telewizji publicznej Aleksiej Puszkow. W ostatnim paragrafie czytamy, że Miedwiediew jeszcze się uśmiechał do swych zachodnich gości, kiedy jego tajne służby podejmowały akcje przeciw koncernowi naftowemu British Petroleum. Chłopcy z FSB ponownie w tym tygodniu zawitali w moskiewskich biurach BP w ramach nacisków, by koncern odstąpił swe udziały w jednym z bogatszych rosyjskich złóż naftowych. Ta typowa dla lat putinowskich ofensywa nie tylko przypomina, w jaki sposób rosyjscy przywódcy przywłaszczyli sobie złoża należące do JUKOS-u, ale służy też głównemu celowi dyplomacji rosyjskiej, przyczyniając się do gwałtownego wzrostu cen produktów naftowych, zauważa Laurent Mio.
Marie Jégot publikowała w Le Monde korespondencję z Moskwy dotyczącą podróży dyplomatycznych nowego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa. W korespondencji czytamy, że w przeciwieństwie do Władimira Putina, który zaraz po objęciu najwyższego stanowiska skierował swe pierwsze kroki na zachód, częściowo zresztą zachodni, ponieważ Putin pojechał w swą pierwszą podróż dyplomatyczną na Białoruś, na Ukrainę i do Wielkiej Brytanii, Miedwiediew postanowił pokazać, że Rosję interesuje przede wszystkim wschód. Miedwiediew odwiedził zatem w czwartek Kazachstan, ropą naftową i gazem płynący, a w piątek i w sobotę przebywa on w Chinach. Azjatycka podróż prezydenta Rosji pokazuje światu, jak wielką wagę Moskwa przywiązuje do kontaktów z Orientem. Dla Rosji bardziej liczą się Chiny niż Niemcy, ponieważ Miedwiediew zamierza odwiedzić Berlin później, dopiero po zakończeniu wizyty w Pekinie. W ten sposób Miedwiediew pragnie pokazać, że Moskwa partnerów ma wielu i może w partnerach przebierać niczym w ulęgałkach. W Pekinie prezydenci Rosji i Chin po raz kolejny wyrazili ogromne zaniepokojenie i szczerą troskę w sprawie projektu budowy tarczy antyrakietowej. Wspólny komunikat głosi, że ów projekt przeszkadza w budowaniu wzajemnego zaufania pomiędzy państwami i narusza równowagę regionalną. To był oczywiście cytat. Ale w stosunkach pomiędzy Moskwą i Pekinem pojawiły się też schody. Rosja bardzo by chciała, żeby Chiny jednoznacznie sprzeciwiły się projektom poszerzania NATO na wschód. Ale Chiny nie chcą jednoznacznie owego programu potępić, ponieważ zależy im bardzo na ostatecznym zniesieniu embarga z 1989 roku na dostarczanie broni, a zatem Pekin bardzo się stara, żeby stosunki Pekinu z Paktem Północnoatlantyckim były dobre, to znaczy najmniej złe. Rosyjsko-chińskie stosunki gospodarcze prezentują się całkiem nieźle. W Pekinie podpisano umowę na instalację w Chinach rosyjskiej fabryki wzbogacenia uranu za miliard dolarów. Natomiast umowa o dostarczaniu Chinom przez Rosję ropy naftowej i gazu, podpisana w roku 2006 przez Putina, nadal pozostaje porozumieniem wyłącznie na papierze. Przyczyna? Brak porozumienia dotyczącego ceny gazu i ropy. Rosja chce ceny podnieść. Pekin odmawia. Chiny chcą cen przyjacielskich i przypominają, jak dużą rolę odegrał Pekin w niszczeniu Chodorkowskiego i jego koncernu JUKOS. Czytamy w Le Monde.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Anna Bernhardt. Sylwia Gibbs.
Komisja Europejska przedstawiła 20 maja projekt reformy wspólnej polityki rolnej, który nazwała skromnie bilansem stanu zdrowia. Nie dlatego, by szwankowało. Chodzi raczej o przystosowanie wspólnej polityki rolnej do nowych sytuacji, takich jak podwyżki cen żywności, zmiany klimatyczne i globalizacja. Propozycje są liczne i drobiazgowe. Ograniczmy się do tego, co najważniejsze. Aby zwiększyć produkcję mleka i zbóż w związku ze wzrostem popytu, a więc i cen, komisja proponuje zwiększać o 1% rocznie tak zwane kwoty mleczne i znieść obowiązkowe pozostawianie ziemi odłogiem. Aby przyspieszyć rozwój obszarów wiejskich nie tylko dzięki rolnictwu, proponuje przeznaczyć na ten cel oszczędności uzyskane z obniżenia dopłat bezpośrednich dla rolników. Cięcia dotkną tylko tych, którzy pobierają dopłaty bezpośrednie wyższe niż 5000 euro rocznie i będą stopniowo wzrastać. Dopłaty bezpośrednie, uzależnione od wielkości produkcji, mają dotyczyć tylko niektórych gałęzi hodowli, na przykład kóz i owiec, ale kraje członkowskie mogą je nadal stosować do 2013 roku. W nowych krajach członkowskich, a więc i w Polsce, wprowadzono od razu nowy system subwencji dla rolników, uzależniający ich wysokość od wielkości gospodarstwa, a nie produkcji. Ale niektóre stare kraje, jak Francja, są przywiązane do tak zwanego historycznego systemu popierania produkcji, tym bardziej, że europejskie składy żywności żywności nie pękają dziś, jak w latach 70. XX wieku, od hektolitrów mleka, ton masła i mięsa. Propozycje, które dotyczą także produkcji agropaliw i zwiększenia pomocy doraźnej w sytuacjach kryzysowych, przedstawiła w Parlamencie Europejskim komisarz odpowiedzialna za rolnictwo Marian Fischer-Boel. W Paryżu zaprezentował je dziennikarzom w przedstawicielstwie Unii Europejskiej szef Dyrekcji Generalnej do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Belg Jean-Luc Demarty. Zapytaliśmy go, jak Komisja Europejska uwzględnia interesy poszczególnych krajów członkowskich, na przykład Francji.
Komisja Europejska bierze pod uwagę interesy wszystkich krajów członkowskich razem. Nie interesują jej specyficzne interesy tego czy innego kraju. Stara się zająć stanowisko zrównoważone. Francja odgrywa ważną rolę w europejskim rolnictwie. Rolnictwo jest ważną dziedziną jej gospodarki i to znajduje wyraz w korzyściach, jakie czerpie ze wspólnej polityki rolnej.
La manière dont elle bénéficie de la politique agricole commune. La Pologne est également un État membre.
Polska też jest ważnym krajem członkowskim w dziedzinie rolnictwa. Jej znaczenie będzie rosło. Obserwuję, że dochody polskich rolników znacznie wzrosły od czasu wejścia do Unii. Są dziś około 60 do 70% wyższe w porównaniu z dochodami z końca 2003 roku. Przewidujemy, że w latach 2014-15 dochody polskich rolników będą prawie dwa razy wyższe niż tuż przed wejściem Polski do Unii.
Przyczyną tej zwyżki dochodów jest stopniowe podnoszenie dopłat bezpośrednich dla rolników w nowych krajach Unii do poziomu tych płatności w starych krajach. Rolnicy francuscy pobierają na razie dotacje wyższe, które jednak nie ulegają zmianie.
Jeśli chodzi o rolników francuskich, ich sytuacja jest mniej więcej stabilna od roku 2000, z odchyleniami w zależności od typu produkcji. W roku 2007 i prawdopodobnie w roku 2008 dochody francuskich rolników globalnie rosną, ale nie we wszystkich dziedzinach produkcji. Dochody producentów zbóż będą rzecz jasna rosły i to znacznie, natomiast dochody niektórych hodowców mogą spadać. Na przykład sytuacja hodowców trzody chlewnej jest obecnie nie najlepsza i usiłujemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć ten typ produkcji.
Pomimo różnicy sytuacji, wielu polityków jest przekonanych o zbieżności interesów w dziedzinie polityki rolnej między Polską a Francją. Należy do nich wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim Janusz Wojciechowski.
Ja z wielką nadzieją spoglądam na prezydencję Francji i zbieżność jest bardzo duża, to znaczy Francja jest krajem o największym w Europie potencjale rolniczym. To Francja ma największe rolnictwo, najwięcej produkujące, a z drugiej strony Polska jest najbardziej rolniczym krajem w tym sensie, że w Polsce jest najwięcej rolników i rolnictwo w gospodarce Polski odgrywa szczególną rolę, większą niż w większości innych krajów Europy. Także Francja i Polska powinny stać na czele, tak to widzę, powinny być na czele ruchu politycznego w Unii Europejskiej, ruchu na rzecz zmiany politycznego podejścia do rolnictwa i takiego podejścia, które przywróci rolnictwu jego należne miejsce w Unii Europejskiej. Nie można rolnictwa traktować jako zwykłego działu gospodarki, jako czegoś podobnego do przemysłu, jako działu, w którym liczą się tylko rynek, tylko konkurencja, bo rolnictwo europejskie bez wyraźnego wsparcia nie ma szans konkurencji światowej. Ono z definicji jest niekonkurencyjne, bo w Europie są i gorsze warunki klimatyczne, i gorsze warunki glebowe w wielu krajach, i również wyższe koszty pracy. Poza tym mamy wyższe standardy, które już przez lata wprowadzaliśmy i w związku z tym wyższe koszty produkcji. I jeżeli rolnictwo nie będzie traktowane jako taki dział, którym trzeba się szczególnie zajmować i który trzeba szczególnie wspomagać, no to po prostu rolnictwo europejskie przepadnie. A więc Polska i Francja to są dwa kraje, które lepiej od innych rozumieją, jak ważne jest rolnictwo i ja wiążę wielkie nadzieje, że prezydencja francuska wspierana przez Polskę zmieni podejście polityczne do rolnictwa w Unii. Bardzo, bardzo bym tego chciał. Bardzo do tego namawiam polskich polityków. W tej sprawie wystosowałem już kilka pism i do premiera i do ministra rolnictwa. Mam nadzieję, że taki polsko-francuski sojusz na rzecz rolnictwa zostanie zawarty.
mówił polski eurodeputowany Janusz Wojciechowski. W podobnym duchu zareagował na propozycję Komisji Europejskiej francuski minister rolnictwa Michel Barnier. Uznał je za pozytywne, gdyż uwzględniają specyfikę produkcji żywności, której nie można, jak powiedział, traktować wyłącznie za pomocą praw rynkowych albo lekceważąc problemy ekologiczne i sanitarne. Jego zdaniem Komisja Europejska poszła w dobrym kierunku, utrzymując w mocy reguły i narzędzia wspólnej polityki rolnej. Dobrze to rokuje negocjacjom na temat projektu reformy, które prowadzić ma prezydencja francuska. Stanowisko Francji jest istotne także i dlatego, że otrzymuje z unijnego budżetu największą sumę 10 miliardów euro na wspólną politykę rolną. Prezydent Chirac wywalczył utrzymanie w mocy budżetu na rolnictwo do 2013 roku. Inne kraje członkowskie z Wielką Brytanią na czele wolałyby przeznaczyć więcej pieniędzy na rozwój nowych technologii. W grudniu 2008 dowiemy się, czy Rada Europejska uchwaliła bilans zdrowia wspólnej polityki rolnej i w jakiej formie.
We are celebrating today the end of the beginning of the European Green Capital's journey and the opening of the new challenges to make Europe a better home for us and the next generation.
Taka atmosfera panowała w brukselskiej siedzibie Komitetu Regionów, gdzie 22 maja uroczyście uinaugurowano Nagrodę dla Europejskiej Zielonej Stolicy Roku. Komisja Europejska ustanowiła nowe doroczne wyróżnienie, które będzie przyznawane od 2010 roku. Nagrodę otrzyma miasto, które konsekwentnie dąży do osiągnięcia wysokich standardów ochrony środowiska i jest trwale zaangażowane w ambitne inicjatywy na rzecz poprawy stanu środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, a dzięki promowaniu swoich najlepszych rozwiązań może być wzorem i inspiracją dla innych europejskich miast, czytamy w deklaracji Komisji. W staraniach o nagrodę mogą brać udział miasta z 27 państw członkowskich, a także miasta z krajów kandydujących i kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie miasta Unii Europejskiej o liczbie mieszkańców powyżej 200 tysięcy mogą zgłaszać swoje kandydatury do nagrody, wypełniając odpowiedni wniosek online. Kandydatury będą oceniane na podstawie kryteriów związanych z ochroną środowiska, w tym kryteriów dotyczących zmian klimatu, kwestii transportowych, ochrony powietrza i wody oraz gospodarki odpadami. Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych.
Europa w prasie francuskiej.
Francuska prezydencja będzie oceniana po pakcie o imigracji, czytamy w tygodniku Le Nouvel Observateur. Bez wspólnego podejścia do problemu i ustalenia zasad, które regulowałyby to zjawisko, imigracja tak nieuchronna i konieczna zarazem dla starego kontynentu będzie się rozwijała, ale niezależnie od interesów ekonomicznych i z pogwałceniem zasad etycznych. Dzisiaj sytuacja w Europie poza Szwecją wygląda tak, że każdy kraj patrzy tylko na swój własny interes, zapominając, że imigranci wchodząc na teren Schengenu mogą swobodnie poruszać się po całym jego obszarze. Problemy ekonomiczne, reakcje ksenofobiczne coraz bardziej uświadamiają limity polityki każdy sobie. Hiszpania, stojąca na progu recesji, zastanawia się, czy słusznie zalegalizowała w 2005 roku ponad 700 tysięcy imigrantów. Niemcy, pionierskie ze swoim programem imigracji z wyboru, patrzą na fiasko polityki otwarcia granic dla wykwalifikowanych pracowników, a Berlusconi pod naciskiem szefów firm będzie musiał złagodzić represyjną politykę wobec imigrantów. Jakie mogą być wspólne zasady, pyta Jean-Gabriel Frédé w Nouvel Observateur. Poszanowanie tradycji, otwarcia dla innych tradycji, na których opierał się rozwój Europy. Imigracja z wyboru za bardzo przypomina ciastko dzielone między uprzywilejowanych. Potrzeby na rynku pracy wynikają z decyzji politycznych, więc ich ustalanie z góry jest nie tylko szokujące, ale również absurdalne pod względem ekonomicznym, nie mówiąc już o tym, że imigranci uczestniczą w wypracowaniu PKB. Zamrożenie przyszłych potrzeb ekonomii przez wyznaczanie kwot na zatrudnienie jest równie bezskuteczne jak założenie zerowej imigracji, czytamy w tygodniku Le Nouvel Observateur. W dzienniku Le Figaro Alain Barlu analizuje wizytę szefa francuskiej dyplomacji w Moskwie i szerzej stosunki Rosji z Europą, gdyż Bernard Kouchner pojechałby przedstawić założenia francuskiej polityki po objęciu steru w Unii. Francuski polityk próbował przekonać kremlowskich władców, że dobre partnerskie stosunki są konieczne, ale w odpowiedzi usłyszał o groźbie, za jaką Rosja uważa kolejne rozszerzenie NATO, o europejskiej pozycji w sprawie Kosowa. I nie pomogły tłumaczenia, że Unia to nie NATO i że Kosowo może być przykładem, jak rozwiązywać konflikty drogą pokojową. Szczyt Rosja-Unia Europejska jest przewidziany w listopadzie. Ani Polska, ani Litwa już nie grożą zawetowaniem porozumienia o partnerstwie uprzywilejowanym, ale Kreml i tak woli prowadzić dwustronne rozmowy i zawierać porozumienia z poszczególnymi krajami, zwłaszcza w dziedzinie energetycznej. Stąd konieczność, jak podkreśla szef francuskiej dyplomacji, znalezienia wspólnego stanowiska Europejczyków, aby mogło zacząć naprawdę funkcjonować partnerstwo rosyjsko-europejskie, czytamy w Le Figaro.
RFI, la radio du monde.
Combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Tu m'as dit au printemps, je serai de retour. Le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleurir et déambulerons dans les rues de Paris. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Tout le temps qui passe ne se rattrape guère que tout le temps perdu. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau en cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve et je frissonne. Je tangue, je chavire et comme la rengaine, je viens, je vire, je tourne et je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. J'ai le mal d'amour, j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Tout le temps qui passe ne se rattrape guère que tout le temps perdu. J'ai beau t'aimer d'amour, si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde m'émerveille. J'irai me réchauffer à un autre soleil. Je ne suis pas le seul qui meurt de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Quand
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Tak właśnie zaczęła się nowa epoka z wielkim hukiem, a kończy się dzisiaj, jak u Eliota, skomleniem. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Wolfgang Wagner, wnuk kompozytora, zgodził się wreszcie opuścić dyrekcję festiwalu w Bayreuth, którą sprawował od 57 lat, przekazując ją swym dwóm córkom z dwóch różnych małżeństw, Ewie i Katarzynie. Na dymisję upartego patriarchy świat czekał od wielu lat. Wolfgang wpił się bowiem w ster pazurami, do ostatniej chwili odgrywając rolę strasznego dziadunia. A zaczęło się wszystko 29 lipca 1951 roku. Orkiestra i chór festiwalu w Bayreuth pod dyrekcją Wilhelma Furtwänglera zagrały 9. symfonię Beethovena, inaugurując pierwszy powojenny festiwal. Wszystkie ludy wziąć w objęcia trzeba było dla dezynfekcji. Po latach regularnych wizyt wujka Wolfa, czyli nieodżałowanego Führera, który otoczył wagnerowską świątynię swą światłą opieką. Entuzjastką w ząbek czesanego nie była, jak wiadomo, żadna tam rodowita Gretchen, lecz pani Winifred Wagner z domu Williams, obywatelka brytyjska i wdowa po synu Ryszarda Zygfrydzie. To dzięki dobremu wujkowi Wolfowi w latach 36-44 festiwal stał się imprezą doroczną. Na jego też prośbę w roku 1940 usunięto z programu Parsifala. Hitlera raziło chrześcijańskie odchylenie tej partytury. A w latach 43-44 grano wyłącznie śpiewaków norymberskich, z których najłatwiej zrobić szowinistyczną gazetkę ścienną z antysemickim zgrzytem na dogładkę. Cóż jednak począć, skoro temu właśnie zawdzięczamy dwie spośród najpiękniejszych interpretacji tego utworu na płytach. Obie utrwalone w roku 1943. Niekompletne kompletne nagranie pod batutą tegoż Furtwängla, który poprowadził tylko 4 przedstawienia, oraz kompletne pod dyrekcją Hermana Abendrotha, który wziął na siebie pozostałych 12.
Hey! Hilde Scheppan, Kamila Kallab, Ludwig Zuthaus, Erich Witte i Paul Schöffler 16 lipca 1943 pod dyrekcją Hermana Benthota na scenie festiwalu w Bayreuth, przedostatniego w czasach hitlerowskich. Kurtyna spadła bowiem w roku 1944, by się podnieść dopiero po 7 latach i po wnikliwej denazyfikacji wszystkich osobistości związanych z festiwalem. Dyrekcję objęli dwaj bracia, Wieland i Wolfgang, synowie Winifredy, która zresztą zmarła 28 lat temu we własnym łóżku w wieku lat 83. Obaj młodzieńcy wyrośli w teatrze i obydwaj reżyserowali. Bóg nie obdzielił ich jednak sprawiedliwie. Wolfgang był najwyżej sprawnym rzemieślnikiem. Wieland jednym z największych mistrzów. Niestety opatrzność natychmiast też wyrównała rachunki, zabierając Wielanda z tego łez spadołu w roku 66, jeszcze przed 50. Debiutował on w Bayreuth przed wojną w roku 37 jako scenograf Parsifala. Tym dziełem zaczął też nazajutrz po 9 Beethovena swoją 15-letnią karierę, dokonując od razu istnej rewolucji estetycznej. Za pulpitem stał Hans Knappelsbusch.
Thank you.
początek Parsifala w legendarnym nagraniu z 1951 roku pod dyrekcją Knappertz-Busha. Kiedy oglądam dzisiaj nowatorskie inscenizacje niektórych naszych reżyserów, śmiech mnie bierze. Produkcji Wielanda Wagnera nie sfilmowano, niemniej dość jest dokumentacji i świadectw współczesnych, by każdy, nawet powierzchownie w tym zorientowany widz, mógł zdać sobie sprawę, jak niebywały, autentyczny, a nie bałamutny przewrót dokonał się wówczas na operowej scenie. Wieland wyrzucił do kosza cały naturalizm uprawiany w Bayreuth najpierw potokiem bezlitosnej Kozimy, a potem zapeklowany przez Winifreda. Wieland znalazł inspirację u jednego z największych wizjonerów teatralnych stulecia, Adolfa Appi, który w swoje utopijne wówczas projekty sporządził jeszcze pod koniec XIX wieku, a zrealizować się zdążył parokrotnie dopiero przed śmiercią w roku 1928, ale nigdy w Bayreuth. Na śmietnik poszły malowane horyzonty i naturalistyczne kostiumy. Na scenie pojawiły się genialnie oświetlone, półabstrakcyjne bryły, metaforyczne kształty i przestrzenie. Zapanowały stylizacja i hieratyzm, naśladowane potem przez całe dziesięciolecia na wszystkich scenach świata, aż po lata 80. A tradycja ta odzywa się czkawką jeszcze u dzisiejszych odnowicieli, którzy biedactwa pewnie tego nawet nie podejrzewają. Polacy mieli okazję zobaczyć jednego z ostatnich epigonów tego stylu w postaci inscenizacji Pierścienia Nibelunga, jaką w roku 78, a więc w 2 lata po kolejnej rewolucji na Zielonym Wzgórzu popełnionej przez Patrycja Chéreau, przywiozła do Warszawy Opera Królewska ze Sztokholmu. Ponad pół wieku temu w Bayreuth ten całkowicie nowy styl wywołał jednak osłupienie, a parę lat później, w roku 56, przy okazji pierwszych śpiewaków norymberskich Wielanda, prawdziwy skandal. Tam właśnie pojawił się na scenie sławny amfiteatr, który powraca odtąd w co drugim spektaklu wagnerowskim po dziś dzień, na przykład w Parsifalu Krzysztofa Warlikowskiego. Tradycjonaliści dopiero po pewnym czasie zorientowali się, jak dalece wnuk był wierny i lojalny wobec teatru genialnego dziadka. Najlepszy dowód, że gdy po ćwierćwieczu panowania, najpierw w wielandowskim oryginale, coraz subtelniej cyzelowanym i coraz bardziej radykalnym, potem w bladych kopiach Wolfganga Wagnera, jego styl runął na scenie Bayreuth z winy Chéreau, jego upadek przywitała podobna awantura. Od śmierci Wielanda minęły dziesięciolecia. Pierścień i inne opery gra się na całym świecie bez przerwy na 1001 sposobów. Nikt jednak nie wymyślił dotąd nic równie potężnego jak to, co ujrzała 57 lat temu po raz pierwszy publiczność nowego Bayreuth.
Entführen, und dann hätte ich mich freuen.
Nowe Bayreuth nie było oczywiście możliwe bez nowej generacji śpiewaków, gotowych poddać się wizji Wielanda. Ten fragment trzeciego aktu Walkirii, nagranego 12 sierpnia 1951 pod dyrekcją Kara Jana, który podzielił się spektaklami Pierścienia z Knappertzbuszem, pozwolił nam usłyszeć dwie damy niepospolite. Brunhilde Astrid Warnay, lat 33, i Sieglinde Leonie Rysanek, lat 25. I niech mi kto powie, gdzie się takie ukrywają dzisiaj. Wieland z roku na rok szlifował tę inscenizację, udokumentowaną dźwiękowo jak mało co w dziejach muzyki. Choć pierwotna seria zachowała się tylko we fragmentach Złotorenu, Siegfried i ten właśnie trzeci akt Walkirii, wszystko z Karajanem, z lat następnych mamy cztery kompletne nagrania. Klemens Krauss zostawił potomnym swoją genialną interpretację z roku 53. Józef Keilbert poprowadził spektakl w latach 50. 52, również 53, nade wszystko zaś 55, kiedy to, jak wiadomo, spektakl nagrała stereofonicznie Decca, a taśmy wyszły na światło dzienne dopiero niedawno w olśniewającym kształcie dźwiękowym, pozwalając nam w idealnych warunkach usłyszeć Wotana Hansa Hotera w pełni sił, młodego pod każdym względem Siegfrieda Wolfganga Windgassena, czy wszystkie trzy Brunhildy Astrid Warnay właśnie. W tym samym 51 roku Karajan wziął też na siebie nową produkcję świetną i przeklętych śpiewaków norymberskich. Jeszcze nie Wielanda Wagnera, lecz w miarę tradycyjnego Rudolfa Hartmana. Tu od nowa dała znać o sobie raczej za pulpitem niż na scenie. Karajan wyposażył bowiem Wagnera w lekką kreskę i przejrzystą fakturę, nigdy nie zagłuszając śpiewaków. A jest wśród nich młoda Elisabeth Schwarzkopf, która przy okazji tego festiwalu i nagrania, jakie zrealizowała EMI, znalazła sobie męża. Dwa lata później została panią Legge, żoną jednego z legendarnych producentów płytowych. Już niebawem, okaże się kiedy dokładnie, na czele festiwalu stanie nowe pokolenie. Będzie miało okazję spełnić sławne polecenie wielkiego pradziada. Kinder schafft Neues. Dzieci, twórzcie rzeczy nowe. Do usłyszenia.
RFI.
Radio France Internationale.
I to już wszystko. Żegnamy się z Państwem serdecznie i zapraszamy na jutrzejsze wydanie naszej audycji. Do usłyszenia.
Je marche, je ris toute seule.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.